Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i pozdrawiamy z Lublina. Dzisiaj wraz z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej zaprezentujemy państwu wiele nowości. Jeżeli coś was, drodzy słuchacze, zainteresuje szczególnie, to wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji odnajdziecie państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Na początku audycji pozdrawiamy wszystkie panie o imieniu Jadwiga, obchodzące swoje imieniny 16 października. W dzisiejszej audycji przedstawimy bardzo ciekawą sylwetkę świętej, która tego właśnie dnia otrzymała na Wawelu królewską koronę.
Jesteśmy krajem o niezwykle ciekawej historii, co często uświadamiają nam cudzoziemcy. Wspaniałym przykładem zachwytu nad Polską i jej dziejami jest amerykańska pisarka i działaczka społeczna Charlotte Kellogg. Przyjechała do Europy z misją humanitarną po I wojnie światowej. Została przyjaciółką Marii Skłodowskiej-Curie i Ignacego Paderewskiego. Pełna podziwu dla polskiej kultury, napisała dla amerykańskich dzieci książkę o pewnej małej dziewczynce, która rządziła Wielkim Królestwem.
Ta dziewczynka to nasza święta już królowa Jadwiga, a Instytut Edukacji Narodowej właśnie wydał polską wersję tej książki w przepięknej szacie graficznej.
Książka w polskim wydaniu nosi właśnie tytuł Jadwiga i przedstawia losy świętej Jadwigi Andegaweńskiej, jedynej kobiety w historii naszego narodu, która została koronowana na króla Polski. W średniowiecznej scenerii królewskich dworów rozgrywają się losy dziewczynki od najmłodszych lat przygotowywanej do pełnienia roli królowej. Jadwiga, zaręczona w wieku 4 lat z 8-letnim Wilhelmem z niemieckiej dynastii Habsburgów, poświęciła młodzieńcze uczucie dla dobra kraju i zawarła małżeństwo z o wiele starszym od siebie Władysławem Jagiełłą.
Młodziutka królowa w ciągu zaledwie 15 lat sprawowania rządów zdążyła sobie zaskarbić ogromną miłość poddanych.
Jej życie było bardzo krótkie, lecz pomimo tego zdążyła wiele osiągnąć. Już w wieku 10 lat objęła tron, zostając królową. Jadwiga prowadziła mądre i odważne rządy, dbając o dobro swojego ludu. Doskonale łączyła modlitwę z działaniem, angażując się w działalność polityczną, kulturową, charytatywną oraz oświatową. Była osobą o silnym charakterze. Kiedy zmarła w wieku 25 lat i została pochowana na Wawelu, liczni wierni od razu zaczęli odbywać pielgrzymki do jej grobu. Oddawali jej cześć oraz prosili o wstawiennictwo w swoich sprawach. Byli przekonani o jej świętości.
Istnieje bardzo wiele legend potwierdzających te ludowe przekonania.
Tak, znane są historie o fiołkach i rękawiczkach królowej Jadwigi, a każdy, kto przyjedzie do Krakowa, może zobaczyć odciśnięty ślad jej małej stópki wmurowany w ścianę świątyni Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, z czym również wiąże się piękna legenda. Najbardziej jednak jest chyba wzruszająca, zwłaszcza dla kobiet, opowieść o tym, jak młodziutka królewna próbuje toporem wyrąbać sobie ucieczkę z Wawelu do ukochanego Wilhelma, nie chcąc zostać żoną Jagiełły, starszego od niej o ponad 20 lat. Jednak w czasie modlitwy w wawelskiej katedrze słyszy głos z krzyża: Jadwigo, ratuj Litwę. Posłuszna Chrystusowemu wezwaniu porzuca swą dziewczęcą miłość i poślubia Jagiełłę. Możemy więc żartobliwie powiedzieć, że ta książka to swego rodzaju królewski romans prowadzący od namiętności do świętości.
Może wysłuchajmy fragmentu książki Jadwiga, który czyta szóstoklasista Michał.
Gdy dowiedziała się, że Jagiełło z licznym orszakiem zbliża się do Krakowa, ogarnęła Jadwigę nieopisana rozpacz. Zawrzał w niej bunt i gniew. Korona, dobro, kościoła i kraju nic ją teraz nie obchodziły. Jedną miała myśl – uciec z Wawelu, wziąć natychmiast ślub z Wilhelmem i wraz z nim udać się do Wiednia. Wilhelm czekał na nią. W mieście znajdują się liczni przyjaciele. Ale jak wydobyć się z zamku niepostrzeżenie? Jedyna możliwa droga – to wąskie, kręte schody prowadzące do furtki w murach, zazwyczaj otwartej. Szybko zebrała jakieś podręczne rzeczy przy pomocy szlochającej Anny i pod osłoną nocy, narzuciwszy ciemną zasłonę, puściła się w ciasne przejście. Ale ku swemu zdumieniu przy furtce została dwóch strażników. — Otwórzcie! — rozkazała. — Zabroniono nam otworzyć komukolwiek. — Kto wam zabronił? — Panowie, ale ja jestem królową! I odrzuciwszy zasłonę, wyrwała z ręki przerażonego halabardnika topór i z całej siły rąbać nim poczęła żelazne okucia furtki. Jeszcze parę ciosów, a będzie wolna. Drzewo ustępowało zwolna pod gęstymi, gorączkowymi razami. Wtem ktoś wstrzymał je wzniesione w górę ramię. Obejrzała się. U stóp jej klęczał sędziwy Dymitr z Goraja, pod skarbi Kazimierza Wielkiego jej ojca, ze łzami błagając, by uszanowała pamięć swych przodków. Z początku nie chciała słyszeć o niczym. Straszliwa walka toczyła się w jej duszy. Nie zrażając się, Dymitr błagał dalej, a wymownymi musiał przemawiać słowami, gdyż dotarły nareszcie do uszu królowej.
Zapewne wielu z naszych słuchaczy uczestniczyło we mszy świętej kanonizacyjnej świętej Jadwigi, którą Jan Paweł II odprawił na krakowskich błoniach.
Właściwie dziś mamy audycję o krakowskich świętych, bo kolejną książką, jaką chcemy przedstawić, jest zbiór Kielich krwi, poświęcony postaci świętego Stanisława biskupa, autorstwa Zofii Kossak. Jest to święty, którego wierni również zaczęli czcić zaraz po śmierci, widząc, jak nocą płonęło nad jego grobem światło. Szybko też wsławił się licznymi cudami. W miejscu, gdzie porzucone zostały według legendy rozczłonkowane zwłoki świętego Stanisława tuż po jego zabójstwie, znajduje się teraz sadzawka świętego Stanisława, zwana Kropielnicą Polski. Wedle tradycji woda czerpana z tej sadzawki ma właściwości lecznicze, zwłaszcza dla oczu i chorób skórnych.
Zofia Kossak pisała we wstępie do książki Kielich krwi. Cuda dzieją się zawsze tam, gdzie wiara i miłość. Dopiero gdy te uczucia stygną, przychodzi zmierzch cudów. Święci wówczas odchodzą w cień, czekając powrotu wiernych. Moc świętości nie jest jak drzewo, które próchno toczy, ani jak woda, co wysycha. Czas niszczyciel nie posiada nad nią władzy. Co czynili przed wiekami święci, gotowi są uczynić dziś, byle nie brakło miłości i wiary.
Z pewnością prezentowany tomik, na który składają się dwa utwory sceniczne, Kielich krwi i Zlecenie oraz esej Boże motory, pomogą współczesnemu czytelnikowi odkryć być może już nieco zapomnianą postać świętego, który jawi się jako wciąż czytelny znak wolności sumienia wobec politycznych nacisków. Świętego Stanisława ceniono za wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę. Żył skromnie, a tym, co miał, dzielił się z potrzebującymi. Zjednywał sobie ludzi mądrością, łagodnością i wyrozumiałością. Przez całe życie stawiał czoła skomplikowanej sytuacji politycznej, próbując wspierać naród polski w walce o wierność przykazaniom.
Jak pamiętamy, biskup został zamordowany z polecenia króla Bolesława Śmiałego.
Początkowo ich współpraca układała się bardzo dobrze. Stanisław doradzał Bolesławowi w sprawach państwowych, był świadkiem jego koronacji na króla Polski, a ich wspólnym celem było dobro Polski. Ostry konflikt króla z biskupem spowodowały wieloletnie walki polskiego wojska z Rusinami. Królewscy woje, nie zważając na zasady prawa i moralności, zdradzali żony, gwałcili, mordowali i porywali ludzi, zabierali ziemię, a nawet przywozili sobie nałożnice Rusinki, a król tolerował te haniebne zachowania.
Tu trzeba przywołać słowa Feliksa Konecznego, że etyka obowiązuje każdego. Tak samo króla, jak i prostaczka. Król, czy szerzej patrząc, w ogóle rządzący, nie są ponad moralnością w cywilizacji łacińskiej. Natomiast pochodząca z Kijowa matka Bolesława, świetnie sportretowana przez Zofię Kossak, próbuje wprowadzać w Polsce cywilizację bizantyńską, podjudzając syna do popełniania niegodziwości.
Biskup Stanisław niejednokrotnie upominał króla za sianie publicznego zgorszenia i niewłaściwe postępowanie wobec poddanych. 11 kwietnia 1079 roku wraz z innymi duchownymi odprawiał w kościele na Skałce mszę świętą przebłagalną, prosząc o nawrócenie króla. W czasie sprawowania obrzędów do kościoła wpadli królewscy żołdacy, zamordowali Stanisława, a jego ciało poćwiartowali i rozrzucili. W ten sposób diecezja straciła biskupa, a Polska króla.
Za mord na biskupie Bolesław utracił koronę, a lud odwrócił się od niego, co ukazuje Zofia Kossak w utworach zebranych w książce Kielich krwi.
Natychmiast po morderstwie biskupa Rzym pozbawił polskiego króla tytułu chrześcijańskiego władcy. Musiał uciekać na Węgry i zmarł na wygnaniu. Wieść o męczeństwie i odwadze biskupa Stanisława rozniosła się szybko po Królestwie Polskim i poza jego granicami. Szczątki jego ciała pochowano w kościele na Skałce, a po 10 latach w uroczystej procesji przeniesiono do katedry na Wawelu. Mówiono, że rozrzucone przez rycerzy części ciała biskupa zrosły się, symbolizując przyszłe zjednoczenie Królestwa Polskiego, co faktycznie się stało.
Nieprędko jednak biskup męczennik doczekał się kanonizacji.
Chociaż kult świętego Stanisława istniał od dawna, to jednak jego kanonizacją zajął się formalnie dopiero biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1229 roku, a później biskup Prandota. Zaprowadzono wówczas Księgę Cudów. O wyniesienie późniejszego świętego na ołtarze starała się również święta Kinga. Z nieznanych nam bliżej przyczyn stanowczy opór postawił bardzo wpływowy kardynał Jan de Tany.
Właśnie od procesu świętego Stanisława wprowadzona została praktyka tak zwanego adwokata diabła, którego zadaniem było wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji. Wreszcie opór kardynała przełamano i we wrześniu 1253 roku w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji.
Wracających z Italii posłów Kraków powitał uroczystą procesją ze wszystkich kościołów. Na rok następny biskup Prandota wyznaczył uroczystość podniesienia relikwii świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce. Uroczystość odbyła się dnia 8 maja 1254 roku. W uroczystości oprócz duchowieństwa brali udział książęta Bolesław Wstydliwy, Kazimierz Książę Kujawsko-Łęczyński, Przemysław Wielkopolski i Ziemowit Mazowiecki. Po raz pierwszy zatem cały naród, rozbity dotąd na skłócone ze sobą dzielnice, spotkał się przy trumnie świętego Stanisława. Przybyło także wielu pielgrzymów z całej Polski, również z Węgier i Czech. I po dziś dzień święty biskup Stanisław pozostaje symbolem przeciwstawienia się niemoralnej i bezbożnej władzy, dlatego cenzura komunistyczna nigdy nie wyraziła zgody na publikację opowieści zebranych w tomie Kielich krwi.
Kolejny dziś krakowski święty to Jan Paweł II, którego wspomnienie będziemy obchodzić za kilka dni. Nasze pokolenie miało to szczęście, że znaliśmy go, spotykaliśmy w czasie pielgrzymek do Polski, słuchaliśmy jego słów, obserwowaliśmy życie. Ile z nauki, którą starał się nam przekazać, zostało w głowie i ile w sercu, to każdy musi sam rozważyć. Ale trzeba sobie uzmysłowić, że dzisiejsza młodzież w ogóle nie poznała papieża Polaka.
Często spotkać się można z opinią, że Polacy, stawiając kolejne pomniki ku czci Ojca Świętego, jednocześnie nieco lekceważą jego nauczanie. Jest w tym z pewnością trochę prawdy. Zanim Karol Wojtyła stał się głową Kościoła, był między innymi poetą i dramaturgiem, pisał prace z zakresu filozofii i teologii. W trakcie trwania swojego pontyfikatu, mimo licznych podróży, zawsze znajdował czas na realizowanie swojej misji apostolskiej, także poprzez przelewanie myśli na papier. Zaowocowało to powstaniem wielu encyklik oraz listów adhortacji i konstytucji apostolskich, ale także publikacji książkowych. Lecz chyba faktycznie ta spuścizna jest bardzo mało doceniona i czytana.
Z pewnością trudno by nam było ją przeczytać całą, Dlatego cieszymy się, że Instytut Edukacji Narodowej wydał książkę Myśli wybrane Jana Pawła II.
Publikacja zawiera wybór myśli papieża Polaka zaczerpniętych z jego listów, homilii i przemówień, która dzięki starannemu wydaniu pomoże nam zapoznać się z najważniejszymi wątkami papieskiego nauczania. Jan Paweł II był nie tylko duszpasterzem i teologiem, był mężem stanu, jedynym na świecie, z którym się wszyscy liczyli. Mogli się z nim nie zgadzać, ale żadne jego wystąpienie nie pozostawało bez echa.
Chyba nie ma więc na co czekać i właśnie teraz, w październiku, miesiącu nierozerwalnie związanym z Janem Pawłem II, warto sięgnąć po jego myśli wybrane.
Warto wsłuchać się w wezwanie w nich zawarte i odpowiedzieć na nie swoim życiem, przepełnionym codziennym dążeniem do świętości. Myśli wybrane Jana Pawła II podsuńmy zwłaszcza młodym ludziom. Jest to bowiem wyjątkowa szansa na spotkanie z jednym z największych Polaków, który bardzo kochał młodzież, o czym świadczą następujące słowa z myśli wybranych. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Przyszłość Polski od was zależy. Wy, młodzi, jesteście właśnie tą młodością, młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości, również młodością Kościoła. Wszyscy patrzymy w waszym kierunku, gdyż przez was stale niejako na nowo stajemy się młodzi.
W Bożych planach nie ma przypadków, więc to nie przypadek, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem właśnie w październiku, miesiącu różańca, jego ukochanej modlitwy. Jaką książkę wprowadzającą w modlitwę różańcową moglibyśmy polecić słuchaczom?
Taką książką jest Macierzyńskie Serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego. Są to rozważania o jej matczynej trosce nad światem prowadzone przez kolejne tajemnice różańcowe. Matka Boża towarzyszyła ziemskiej drodze Jezusa i pozostała wierną służebnicą aż po mękę, śmierć i krzyż. Poprzez naśladowanie Maryi doznajemy jej szczególnej opieki, miłości i łaski, jakimi darzy braci swego Syna. Jej przykład, ukazany na łamach książki Macierzyńskie Serce Maryi, uczy nas głębokiego i trwałego zjednoczenia z Bożą miłością w trudnych chwilach życia, ale też ośmiela do zawierzenia miłosiernej Matce Chrystusowej naszych trosk i cierpień.
To bardzo ważne, bo we współczesnym świecie człowiek ze swoimi problemami często czuje się bardzo osamotniony.
Kiedy nie było telefonów komórkowych ani internetu, kobiety spotykały się w domach i zajmowały rękodziełem. Wspólnie haftowały, przędły, tkały. Czynnościom tym zazwyczaj towarzyszył śpiew i wspólne pogawędki. Tego typu zajęcia zbliżały ludzi do siebie. Kobiety dzieliły się swoimi radościami i troskami. W razie problemów otrzymywały niezbędne wsparcie. Nie trzeba było terapii ani psychologów. Różne zwyczaje, na przykład ogniska świętojańskie, dożynki, chodzenie z szopką, sprzyjały integracji społeczności lokalnej.
Taki właśnie świat przybliża książka Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur.
Ta książka w barwny i żartobliwy sposób wskrzesza obraz wiejskich dworków i zagród z jego cudowną obrzędowością. Tradycja jest niezwykle cenną spuścizną, pozostawioną nam przez naszych przodków. Zapominając o dorobku kulturowym naszego kraju, nie stworzymy dobrego świata dla przyszłych pokoleń. Rolą nas, rodziców i dziadków, jest troska o dobro i rozwój naszych dzieci i wnuków.
Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia przeszłych pokoleń, pokażmy naszym dzieciom świat narodowej kultury, tak wiernie ukazany w książce Ojców naszych obyczajem.
Niestety, maluchy coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, rozluźniają się więzi rodzinne, a najbliżsi stopniowo oddalają się od siebie. Dzieci, w których nie będzie zaszczepiony szacunek do osób starszych i dziedzictwa narodowego, nie będą kierowały się w życiu zasadami, które staramy się im wpoić. Patrząc w przyszłość, nie możemy zapominać o przeszłości, o tym, kim jesteśmy i skąd się wywodzimy. Brak przywiązania do tradycji i czerpania z jej dorobku doprowadzi do zatracenia tożsamości narodowej. Od nas, rodziców i dziadków, zależy, czy dopuścimy do takiej sytuacji. Dzięki książce Ojców naszych obyczajem mamy możliwość wprowadzenia dziecka w świat polskich obrzędów, pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Czy pokażemy dziecku piękno ojczystej tradycji? Zależy już tylko od nas samych.
Dlatego zachęcamy wszystkich do sięgnięcia po piękne gawędy zawarte w książce Ojców naszych obyczajem lubelskiej pisarki Teresy Mazur. A dla zachęty wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej książki.
Wiejskie kobiety spotykały się jesienią nie tylko na modlitwie różańcowej, ale też na tak zwanych wieczornicach czy wieczorynkach. Na miejsce wieczornicy każda z gospodyń przychodziła z własną robótką. Kądzielą do przędzenia, rozpoczętym haftem lub szyciem, szydełkiem do dziergania koronek i tym podobne. Owym babskim zajęciom towarzyszyły śpiewane churalne pieśni, opowieści i niestety obmawianie nieobecnych sąsiadek. Przed epoką elektryczności radia i telewizora takie spotkania okazywały się jedyną bodaj, nie licząc jesiennych jarmarków i wesel, rozrywką, z niecierpliwością wyczekiwaną. Gromadzono się także na wspólne darcie pierza. W tym wypadku robota przebiegała metodą spółdzielczą. Gospodynie pracowały kolejno u każdej ze swego grona na jej pożytek, przychodząc do pierza z własnymi miskami. Z owymi miskami na kolanach siadały wokół dużego stołu, na którym leżała sterta piór kaczych i gęsich. Pierze oskubywało się z nich do misek, a gdy te się napełniły, zsypywano ich zawartość do przygotowanych worków. Wykonywano taką pracę w milczeniu, przy szczelnie zamkniętych drzwiach i oknach, unikając gwałtownych ruchów, gdyż i przeciąg, i zamaszyste gesty, a nawet raptowne podniesienie głosu mogły sprawić, że lekkie pierze wzbiłoby się do góry i wymieszało z nieoskubanymi piórami. Aby jednak jakoś umilić monotonne i wymagające wielkiej ostrożności zajęcie, zapraszano zazwyczaj na takie zebranie mądrą babulę. Mogła to być na przykład bywała w świecie wędrowna żebraczka, która, usadowiwszy się pod piecem z dala od pracujących kobiet, opowiadała im półgłosem o rzeczywistych i zmyślonych dziwach, widzianych w dalekich stronach. Snuła legendy apokryficzne, na przemian z bajkami o duchach i ukrytych skarbach, lub zawierające często sporo prawdy opowieści o cudownym, czyli leczniczym działaniu różnych roślin.
Drodzy słuchacze, ponieważ rozpoczęliśmy od książki przedstawiającej młodą polską królową, zakończmy na książce ukazującej młodego polskiego króla, Władysława Warneńczyka.
To skojarzenie nie jest przypadkowe, ponieważ na łamach książki Warna, autorstwa Zofii Kossak, dla młodziutkiego Władysława ideałem władcy jest właśnie Jadwiga. Wpatrzony w jej szlachetną postać, 18-letni król ginie dla ocalenia wiary jako ostatni krzyżowiec Europy. Jego śmierć pozostaje po dziś dzień jedną z największych i niewyjaśnionych zagadek polskiej historii, bowiem nie odnaleziono ciała monarchy, bardzo charakterystycznego z uwagi na 6 palców u jednej ze stóp. Istnieje mnóstwo legend sugerujących, że król jednak przeżył i ukrył się pomiędzy rycerzami innych krajów albo wstąpił do klasztoru, a według najbardziej fantastycznej był przodkiem Krzysztofa Kolumba. Ale w książce Warna znajdujemy przede wszystkim bogatą panoramę dworskiego życia, kipiącą od intryg, zdrad, tajnych paktów i wyrachowanej dyplomacji, prowadzącej do dramatycznego finału w warneńskiej klęsce. Ponieważ książce drukowanej towarzyszy wersja dźwiękowa Warny w interpretacji Andrzeja Gładysza, posłuchajmy jej fragmentu.
Pozostawiwszy w dolinie tabory i wszystko, co by mogło opóźniać w pochodzie, rzuca się przeciw Kasimowi Paszy. Rozbija go w puch nieoczekiwanym natarciem. Wprost z pobojowiska, nie dając koniom ni ludziom popasu, zawraca na Turakana. Rozgrzany walką, uniesiony król rzuca się pierwszy w gąszcz nieprzyjaciela. Za nim chorągwie polskie i chorągwie węgierskie. Radzi prześcignąć się wzajem. Polacy i Węgrzy uderzają tak straszliwie, że nieprzyjaciel pryska na boki jak woda. Zawracają, gnając rozbitych wprost na Hunyadego. Nim zmierzch zapadł, odniesione były dwa zwycięstwa. Zniesione dwie armie. Co do Izaaka Bega, wiedziano już, że posłyszawszy o rozbiciu Kasima Paszy i Turakana, cofnął się śpiesznym pochodem. Król, który zapędził się w pościg za uciekającymi, wracał promienny do obozu. Zachodzące słońce odbijało się czerwono w jego zbroi. Szyszak papieski zdjął z głowy, chłodząc uznojone czoło. Czuł się niepojęcie szczęśliwy. Pierwszy prawdziwy bój i zwycięski. O, czemuż Jaszki tu nie ma? W naramiennikach królewskiej zbroi utkwiły strzały, o których nawet nie wiedział. Pierzaste chwiały się nad nim jak skrzydła. Wojewoda Hunyady podjechał do króla i wyjął strzały bez słowa. Król roześmiał się wesoło. — Pokażcie mi one groty! A nim poczuł, gdy ugrzęzły! Obejrzał i rzucił na ziemię. Wojsko podnosiło gromkie okrzyki na cześć swego wodza, ale Hunyady nie uśmiechał się wcale. — Nie wolno wam, miłościwy panie, tak lekkomyślnie życia narażać! Rzekł surowo, zostawszy z królem w namiocie. Nadto jesteście potrzebni, by rzucać się oślep na nieprzyjaciela. Król musi iść na czele, odparł Władysław. Co by rycerze rzekli, gdybym ich nie powiódł? Rycerstwo zna wasze męstwo. Bywało dawniej, że król szedł w pierwszym szeregu. Nieszczęsny ten zwyczaj niejedno zwycięstwo zmienił w nagłą klęskę. Bo nie wpływa na los bitwy zgon choćby tysiąca najmężniejszych ludzi. Lecz jeśli wodza zabraknie, wszystko popada w rozsypkę.
Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że zainteresowały Państwa omawiane pozycje. A były to dziś książki. Jadwiga, amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg. Myśli wybrane Jana Pawła II, Macierzyńskie serce Maryi, ojca Jacka Woronieckiego, Ojców naszych obyczajem, Teresy Mazur, Kielich krwi oraz Warna, Zofii Kossak. Jeżeli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.prawyksiążki.pl, powtarzam www.prawyksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.prawyksiążki.pl i telefon 607-664-978. Ponieważ już wkrótce świętować będziemy wspomnienie świętego Judy Tadeusza, pragniemy czcigodnemu ojcu dyrektorowi złożyć słowa serdecznych życzeń. Życzymy, by bliskość Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień. Niech dobry Bóg udziela Ojcu poprzez macierzyńskie ręce Najświętszej Maryi Panny wszelkich potrzebnych łask, pomagając rozszerzać Królestwo Boże i głosić dobrą nowinę. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.